a w studiu minister bez krawata, Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie doktorze.
On się zdziwił, ale ja tylko sądowałem fakty, bo z reguły jak wchodzi wiceminister, minister, to jest to pełna zbroja garniturowa z krawatem włącznie.
Ja tylko robotnik w winnicy, więc...
To nie od dziś. Jak rozumiem, o wyborach samorządowych nie chce pan minister rozmawiać. Tak, na początku złośliwość, ale jest o czym rozmawiać, bo jest koncepcja nowego prawa zamówień publicznych, zamówienia publiczne, 8% naszego PKB, bardzo istotna część stymulująca wzrost gospodarczy i państwo to prawo zamówień publicznych, te ramy mechanizmu przepływu środków dość mocno chcecie przemodelować. Dlaczego? Co zawodzi w tym mechanizmie obecnego systemu zamówień publicznych?
Zawodzi sporo. Gdybym miał powiedzieć takie najważniejsze cechy, które chcemy, żeby nabrały, że tak powiem, zamówienia tych cech, to bym powiedział efektywność, przejrzystość i konkurencyjność. Konkurencyjność, zaczynając od końca, jeżeli mówimy o problemach.
Ale to, przepraszam, że przerwę, ale to znaczy, że obecna ustawa, obecne ramy działania są skrajnie nieefektywne, skoro trzeba efektywność poprawić, transparentność, znaczy, że ta ustawa, która jest obecnie, jest bardzo zła.
Poprawa nie zawsze znaczy, że z czarnego na białe musimy przemalować.
Ale to nie jest kosmetyczna zmiana. To
nie jest kosmetyczna. Chcemy zupełnie nową ustawę napisać, ale nie tylko nową ustawę, ale chcemy, można powiedzieć, też w jakiś sposób system przebudować, bo oprócz tego chcemy też działania pozalegislacyjne bardzo mocno podjąć. I teraz te trzy cechy, o których powiedziałem, pan redaktor zapytał o problemy. Ja bym powiedział dwa takie, które da się też wyrazić w liczbach, problemy, z którymi chcemy walczyć. Jeden to jest to, że mamy bardzo niską konkurencyjność naszych zamówień ciągle. To znaczy mamy jeden z najniższych wskaźników, jeżeli chodzi o liczbę składanych ofert w przetargach, co jest dosyć, tak powiem, może wydawać się dziwne.
Często słyszymy, że przetarg jest unieważniony, bo był tylko jeden konkurent albo nie było go w ogóle.
Tak, i ta średnia jest niska. 2,5 zdaje się oferty, co jest jedną jednak z niższych średnich, a z drugiej strony mamy też to, co mi się nie podoba. Ponad 90% postępowań idzie w przetargach nieograniczonych. Przetarg nieograniczony jest najmniej wysublimowaną, że tak powiem, formą, najmniej ambitną formą przeprowadzenia zamówienia. Daje najmniej po prostu miejsca na kreatywność zarówno zamawiającego, ale przede wszystkim wykonawców.
Co to znaczy przetarg nieograniczony? W czym on jest nieograniczony? Dlaczego tak?
Nieograniczony w tym sensie, że skierowany do nieograniczonej liczby wykonawców i to jest oczywiście plus, ale w tym sensie, że tam są bardzo sztywne warunki, jeżeli chodzi o zamawiany produkt bądź usługę. Jeżeli chcemy iść w kierunku większej innowacyjności czy właśnie kreatywności ze strony wykonawców, to musimy iść w bardziej elastyczne opisy przedmiotu zamówienia, w bardziej elastyczne na przykład procesy innowacyjne, czy konsultacje rynkowe, dialog techniczny, który chcemy zastąpić właśnie wstępnymi konsultacjami rynkowymi, w inne formy po prostu przeprowadzania zamówień. Tam, gdzie oczywiście nie zamawiamy, nie wiem, papieru na przykład, albo spinek do papieru.
Tak. Żeby z kolei nie zwiększać biurokracji, bo i w sumie czasami po co? Polityka zamówień publicznych i sama myśl taka wprowadzona razem z wejściem Polski do Unii Europejskiej, bo ta ustawa bardzo silnie się z wydatkowaniem tych środków wiąże, była taka, żeby publiczne zamówienia jak najbardziej urynkowić, żeby to był proces jak najbardziej zoptymalizowany poprzez mechanizmy wolnego rynku. Czy to się udało? Czy jest tak, że jest kilku graczy, którzy się wyspecjalizowali w wyszukiwaniu ofert, w pisaniu odpowiednich wniosków i potem dostawaniu pieniędzy z kasy publicznej, czy też unijnej również? W sensie tego wolnego rynku było mało, bo byli po prostu duzi gracze, którzy wiedzieli, jak to robić, a mały czy średni przedsiębiorca był, dla niego te zamówienia były niedostępne w zasadzie. To jest prawdziwe twierdzenie?
Znaczy o kilku trudno powiedzieć, ponieważ mamy ponad 100 tysięcy postępowań rocznie, więc jakby trudno tutaj...
W cudzysłowie kilku.
Tak, ale nawet, znaczy niska konkurencyjność rzeczywiście świadczy o tym, że jednak jest za mało ofert składanych i to jest absolutny minus naszego systemu, bo nawet jeżeli większość zamówień, co też jest dosyć naturalne, bo przez zamówienia w większości są jednak małej wartości, przecież mówimy o gminach, powiatach, to nawet jeżeli większość z tych zamówień trafia do małych średnich przedsiębiorców, to z kolei to, że jest zbyt mała właśnie liczba ofert w postępowaniu, świadczy o tym, że za mało przedsiębiorców dzisiaj korzysta ze środków publicznych, które są w zamówieniach wydatkowane.
I co państwo zrobią, żeby więcej firm chciało uczestniczyć w konkursach na projekty publiczne?
No, przede wszystkim zmieniamy w ogóle podejście, czy proponujemy zmianę podejścia, mówimy cały czas o zmianę podejścia do zamówień. To znaczy chcemy odejść od takiego patrzenia na zamówienia tylko jako na ten etap wyboru oferty, w taki sposób od paragrafu pierwszego do 90. To, co my proponujemy, to dużo przyglądaliśmy się praktykom prywatnym, jeżeli chodzi o zakupy. O zakupy, które w ogóle abstrahują od prawa zamówień publicznych. I staraliśmy się stamtąd jak najwięcej praktyk przenieść do tego, żeby właśnie administracja też była zakupowcem, nie zamawiającym, w sensie wypełniamy właśnie te formalne wymogi ustawy czy regulaminów, tylko świadomy zamawiający, który wie, co chce kupić, a więc dzielimy proces zakupu na 5 etapów. Tak jak powiedziałem, odstępujemy od tego, tak jak co jest dzisiaj, czyli tylko wybór oferty w zasadzie, tylko zaczynamy od planowania, później przygotowanie oferty, później dopiero wybór, który jest trzecim z 5 etapów, bo później następuje realizacja umowy i ewaluacja tego zamówienia, tak? Czyli na tych 5 etapach wprowadzamy różnego rodzaju mechanizmy, od takiej analizy poprzedzającej przeprowadzenie postępowania, gdzie zamawiający ma obowiązek zastanowienia się, co chce kupić, czy w ogóle on to musi kupić na zewnątrz, czy może zrealizować w jakiej formule, tak? A po ewaluacji, czyli są sytuacje, kiedy na przykład są określone błędy, nie wiem, kary umowne trzeba nałożyć, jest odstąpienie od umowy, to ma powodować obowiązek przeprowadzenia takiej oceny właśnie, co poszło nie tak w tym, żeby na drugi raz nie popełniać tych błędów.
100 tysięcy zamówień rocznie, dobrze zapamiętałem z pana ministra wypowiedzi, nie tylko oferta czy przetarg nieograniczony, ale 5 punktów, które trzeba śledzić, kontrolować. Już sobie wyobrażam, ilu urzędników będzie musiało być zatrudnionych, żeby sprawnie i rzetelnie prześledzić w tak zaawansowanej formie zamówienia publiczne.
Oczywiście, że nie, bo jeżeli mówimy o efektywności, tak, czyli coś, co szczególnie w anglosaskim systemie mamy jako best value for money, to właśnie chodzi o to, żeby mimo, że mówimy o większej liczbie etapów, żeby tak naprawdę to było bardziej efektywne. Ale to z tego powodu też, oprócz wprowadzenia pewnych obowiązków, typu właśnie ta ewaluacja czy analiza przed przeprowadzeniem postępowania, na przykład poniżej progów unijnych, bo tu mamy większą możliwość szaleństw, chcemy wprowadzić...
Większą elastyczność.
No to z rana tutaj rzeczywiście pan redaktor ma elokwencję na dużo wyższym poziomie niż ja. Proponujemy jedną procedurę postępowania uproszczonego, to znaczy nie przetarg ograniczony, nieograniczony, wolna ręka i tak dalej, dialog, nie dialog, tylko jedna procedura uproszczona, maksymalnie z maksymalnie właśnie prostymi regułami, właśnie po to, żeby odciążyć też zamawiających od zbędnych obowiązków w tych niższych wydatkach.
Kwestia ceny, bo do tej pory to był kluczowy element przy ocenie wniosków. Prosty, nie wymagający od urzędnika żadnego narażania się, proste kryterium, najniższa cena, wszystko się zgadza, w papierkach działamy, co z tego, że potem albo jakość wykonania jest taka sobie, albo w ogóle do niego nie dochodzi, albo trzeba dopłacać, żeby projekt funkcjonował tak, jak chcieliśmy zrobić, czy ta kwestia ceny odchodzi trochę w przeszłość, czy dalej będzie fundamentem w myśleniu o wydawaniu środków publicznych?
Cena, ona tak naprawdę po nowelizacji z 2016 roku, ona już trochę odeszła. Jak patrzymy w statystyki, to ona jest dzisiaj w około 20, chyba niespełna nawet, procentach przetargów. Czyli to zostało jakby za nami. Ale problemem dalej jeszcze jest na przykład jakość kryteriów pozacenowych. I tu trzeba jeszcze też sporo popracować. też sobie zdaję sprawę, że nie wszystko da się regulacjami tutaj naprostować, dlatego też chcemy zmienić też rolę Urzędu Zamówień Publicznych jako takiego doradcy zamawiającego w większym stopniu i wydawanie wzorców umownych w poszczególnych kategoriach wydatków, gdzie właśnie te kryteria pozacenowe będą określone, że na przykład w takim kategorii zakupów na przykład są takie kryteria pozacenowe, w takim takie.
To prawda, bo o tym decyduje urzędnik, który często trochę tak nie do końca bardzo wgłębia się w projekt, stawia pewne kategorie, których potem nie do końca przestrzega, to wszystko się potem na ludziach opiera, na urzędnikach samorządowych, którzy nie zawsze muszą ducha ustawy przenieść do realnej gospodarki.
No, urzędnik chce mieć bezpiecznie bardzo często, tak?
Więc jakby... Stąd ta cena była taka dla nich bezpieczna, bo tak. Proste kryterium, najniższa cena, wybrałem ręce, mam czyste, nie można mi nic zarzucić. Co z tego, że projekt jest wykonany źle?
Tak, dlatego oprócz takich pewnych obowiązków tutaj dla zamawiającego, czy większej możliwości też zamawiającego, wiemy, że nie tylko to wystarczy. Dlatego po pierwsze właśnie ta zmiana trochę charakteru Urzędu Zamówień Publicznych, jako właśnie tego, który pomoże też zamawiającym, a z drugiej strony chcemy też wprowadzić większą przewidywalność ocen organów kontrolujących prawidłowość zamówień.
W przestrzeni publicznej mówiono, że zamówienia publiczne są trudno dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nawet był taki pomysł zrealizowany, żeby ciąć inwestycje infrastrukturalne na mniejsze kawałki, tak żeby mogły z nich skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Na ile w tej nowej koncepcji prawa zamówień publicznych znajdzie się ta wola pomocy czy udostępnienia zamówień publicznych polskim małym i średnim przedsiębiorcom?
To jest jedno z głównych założeń tutaj i podział zamówienia będzie tak mocno wysłowiony w nowym prawie, tak jak na ile pozwala na to dyrektywa unijna, czy idąc właśnie w tym duchu. Dwa, to co jest często barierą finansową dla małych i średnich, czyli konieczność finansowania na przykład długich zamówień. Wprowadzamy przy dłuższych kontraktach obowiązek zaliczkowania bądź częściowych płatności. I jeszcze ostatnia rzecz, to co jeszcze też bym jako przykład powiedział, zwiększenie dostępności informacji o zamówieniach. Bo dzisiaj też korzystają ci, którzy mają większą możliwość sprawdzenia na tych kilkunastu tysiącach BIP-ów, właśnie, gdzie jest jakie zamówienie.
Może nie sztab ludzi, ale kilka osób w firmie, które zajmują się codziennie ileś godzin przeszukiwaniem tysięcy czy setek stron BIP-u, żeby znaleźć informacje o zamówieniu na tego innego samorządu.
Tak, no co nasi mali przedsiębiorcy czasu oczywiście nie mają, bo tam wszyscy po prostu pracują przy tym core biznesie i dlatego konsultujemy wszystkie zamówienia w jednym miejscu, no w biuletynie informacji, w biuletynie zamówień, żeby w jednym miejscu były dostępne informacje o każdym przetargu w Polsce, o każdym zamówieniu w Polsce.
A pytanie hipotetyczne, taka możliwość, żeby czy to nie łamie prawa unijnego, żeby w każdym zamówieniu publicznym, tam w sensie od jego skali, musiał być odpowiedni komponent firmy z polskim kapitałem, czy firm zarejestrowanych w Polsce? Takie rozwiązania są możliwe, są przewidywane, czy też nie?
No tutaj słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, że mamy, że mamy dużo mniejszą elastyczność, jeżeli chodzi o reguły unijne. Natomiast pewne, że tak powiem, elementy takiej lokalności da się wprowadzić i to na ile będzie to możliwe, to w nowym prawie zamówień też będzie, że tak powiem, pokazane.
Teraz jest kluczowy moment, bo ta ustawa się pisze. Potem, jak już w listopadzie będzie ujawniona i pójdzie do konsultacji międzyresortowych, to już zmiany mogą być nieduże, już będzie wszystko jawne, a teraz siedzą urzędnicy i bez czujnego spojrzenia dziennikarzy ustalają konkretne przepisy. Czy pan się konsultuje z polskimi przedsiębiorcami? To jest tak, że oni mają wgląd w tą koncepcję i w te przepisy, które państwo w zaciszu gabinetów tworzycie, żeby oni w końcu byli zadowoleni z tych zamówień publicznych, bo często narzekali, że to jest system dla nich nieprzychylny.
Zbudował pan redaktor taką aurę, że tak powiem, mówiąc eufemistycznie, tajemniczości wokół tych prac, jest wręcz przeciwnie, bo nawet
no projekt nie jest jawny.
Projekt ustawy, wiadomo, że musi się napisać, żeby stał się bardziej publiczny, natomiast mamy obaj tutaj na stole przed sobą koncepcję nowego prawa zamówień publicznych, coś, co jest bazą do napisania projektu ustawy i to jest dokument, który był przez nas napisany, ja mogę powiedzieć, po ponad setce spokojnie spotkań z przedstawicielami wykonawców zamawiających, osób, które się w ogóle zamówieniami dzisiaj nie interesują, właśnie zakupowcy w firmach, specjaliści od zamówień. To jest dokument, który był właśnie takim założeniami nowego prawa zamówień publicznych i na tej podstawie, na podstawie opinii, które otrzymaliśmy w tych konsultacjach, teraz to przekładamy na język legislacji, na bieżąco jednocześnie też rozmawiając cały czas, nie wiem, i z Radą Dialogu Społecznego, z Zespołem do Spraw Zamówień i z osobami, które też wcześniej brały udział i z osobami, które tutaj zgłaszały opinie, więc tu kontakt jest bieżący.
Gdzie będzie można ocenić wartość, czy państwu się udało swoje założenia zrealizować w ilości kandydatów, czy wnioskujących o zamówienie publiczne, że on wzrośnie z 2,5 do 4, do 5, czy jakieś inne będą mierniki tego, że ta ustawa realnie zmieniła system zamówień publicznych w Polsce?
No, to na pewno będzie jeden z mierników, czy wzrośnie liczba ofert w postępowaniach, tak samo czy uda nam się właśnie trochę rozbić ten monopol przetargu nieograniczonego, jeżeli chodzi o sposób przeprowadzania zamówienia, też właśnie liczba mniejszych przedsiębiorców lokalnych wygrywających postępowania. Więc jakby tych mierników będzie parę z punktu widzenia właśnie tych celów, o których mówiłem na początku.
Kto będzie mógł kontrolować ten zamówienia, ich potem efekt, bo pojawiły się takie wątpliwości, że państwo zapomnieli o instytucjach rządowych i administracyjnych, które ewaluują środki europejskie, że ich nie ma w tym projekcie jako tych, którzy mogą kontrolować wydatkowanie środków.
Nie, oczywiście środki europejskie, wydatkowanie środków europejskich, tak jak jest dzisiaj, pozostanie w kontroli instytucji certyfikujących i instytucji zarządzających, natomiast chcemy troszeczkę ujednolicić reguły kontroli, bo choćby poprzez zaproponowaliśmy, to spotkało się z dobrym przyjęciem od strony właśnie także wykonawców nawet, tak zwane listy kontrolne, to znaczy, żeby wszystkie organy kontroli miały publicznie dostępne takie wyznaczniki, że tak powiem, stanu prawidłowego, to znaczy, żebym ja jako wydatkujący środki publiczne, jako zamawiający, wiedział, że jeżeli postępuje w taki sposób, jak przyjdzie organ kontroli i postępuje zgodnie z tymi wytycznymi na przykład, tak, no to działam w prawie. Jeżeli sam, że tak powiem, tutaj pewien margines przekraczam, no to robię to na pełne ryzyko, że jak przyjdzie do mnie kontrola, to tutaj spotka mnie zasłużona konsekwencja. Natomiast największą bolączką dzisiaj jest właśnie taka niejednolitość, że tak powiem, tych ocen, tak, że nawet przychodzi jeden organ, twierdzi, że było wszystko okej, po roku przychodzi drugi i mówi, a jednak tutaj popełniłeś błąd. Więc jakby to ujednolicenie też reguł.
Chociaż z drugiej strony to bardzo ładnie brzmi, żeby ujednolicić kontrolę, normy i żeby przedsiębiorca miał mniej kontroli na głowie, a z drugiej strony, jeżeli tylko jeden przedsiębiorca popełni błąd w wydatkowaniu środków europejskich, a zauważy to Komisja Europejska, to może wstrzymać wydatkowanie w całej osi priorytetowej na przykład. Więc ten brak kontroli, czy mniejsza kontrola, ma też swoją drugą stronę medalu, że potem wiele płatności, wiele firm musi czekać na realizację swoich płatności z brukselską, ze środków europejskich.
Przy czym mówię nie tyle o mniejszej liczbie kontroli, co kontrolach właśnie z bardziej przewidywalnymi regułami oceny, tak? Znaczy to nie chodzi o to, żeby wyłapywać na siłę, bądź żeby organy kontroli między sobą konkurowały w tym, jaką kto ocenę wydaje, natomiast tylko chodzi o to, żebyśmy mieli po prostu przewidywalne warunki prowadzenia postępowań.
To jest jedna ustawa, która się pisze, jak żeśmy ustalili w listopadzie, tak? To jest termin potwierdzony, będzie zgłoszona do konsultacji. Jest termin potwierdzony, będzie zgłoszona do konsultacji publicznych i do konsultacji międzyresortowych, a inna ustawa już się, zdaje się, napisała i jest konsultowana całkiem jawnie, czyli zatory płatnicze 20 września, czyli miesiąc temu, zdaje się, ruszyły takie oficjalne konsultacje z przedsiębiorcami po Polsce. Pan minister uczestniczy w tych konsultacjach i jak ten pomysł ministerstwa, żeby wygrać ze zmorą polskich przedsiębiorstw i zatorami płatniczymi, wygląda.
Tak, też projekt ustawy poprzedzany był konsultacjami tak zwanej Zielonej Księgi. Też właśnie po to, żeby najpierw przegadać z przedsiębiorcami kierunek zmian. Rzeczywiście problem mamy jeden znowu z największych, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Nie jesteśmy tutaj w czołówce, jeżeli chodzi o terminy płatności. Dość powiedzieć, że na każde 1000 zł należności około 230 zł jest płaconych po terminie, bądź niepłaconych w ogóle. To jest ogromna skala, dlatego też troszeczkę niestandardowe narzędzia zaproponowaliśmy, bo z jednej strony mówimy o obrocie cywilnym, tak, czyli gdzie mamy zgodnie z prawem swobodę i równość, swobodę umów i równość stron.
Pytanie, czy jest równość stron?
No właśnie, moim zdaniem na gruncie prawnym oczywiście mamy równość stron, ale jaka jest równość stron, jeżeli kontraktuje duży odbiorca z malutkim dostawcą? No tej równości nie ma, wiadomo, że duży narzuca warunki małemu i mały, nawet jeżeli ma pewne narzędzia, to jak pokazuje praktyka dzisiaj, rzadko z nich korzysta.
No i z drugiej strony krytycy mówią, że żadna regulacja tego nie rozwiąże. Już była jedna regulacja za Platformy w roku 2013, była realizacją dyrektywy unijnej i nic nie zmieniła. Dalej zatory są, jak były i być muszą.
Nie muszą być przede wszystkim. Oczywiście nigdy nie zlikwidujemy do zera, bo żaden kraj europejski tak nie ma, ale możemy starać się ograniczyć je do rzeczywiście jakiegoś poziomu dużo niższego niż dzisiaj.
To gdzie poprzedni rząd popełnił błąd w tych regulacjach dotyczących zatorów płatniczych?
Znaczy jak sprawdziliśmy, dlaczego ta ustawa nie działa tak, jakbyśmy chcieli, no to jest to, o czym powiedzieliśmy na początku. Nie ma równości stron w obrocie cywilnym między dużym a małym przedsiębiorcą. W związku z tym, pomimo, że same narzędzia na poziomie prawnym, one są i je trudno ocenić jest negatywnie, to po prostu mały przedsiębiorca nie idzie, bojąc się zerwania kontraktu.
Godzi się na termin płatności 120, 150, 180 dni czasami.
Tak, plus to, że koszty dochodzenia przez niego tej wierzytelności są wyższe też niż dla dużego relatywnie. Dlatego idziemy tutaj krok dalej niż te przepisy, które są dzisiaj obowiązujące i z jednej strony przy tych właśnie asymetrycznych kontraktach wręcz wprowadzamy termin po prostu 60-dniowy, nieprzekraczalny, a przekroczenie
czyli
powoduje nieważny z mocy prawa.
Duża sieć handlowa zamawiająca u niedużego sadownika czy producenta rolnego swoje produkty będzie mogła podpisać tylko i wyłącznie termin płatności na 60 dni i ani dnia więcej.
Tak, z mocy prawa dłuższy termin będzie nieważny. Plus z dołożeniem właśnie też większe rekompensaty w przypadku konieczności jednak dochodzenia, ale też taki też model brytyjski, bo my też wiele czasu spędziliśmy na przejrzeniu rozwiązań zagranicznych i na przykład wiadomo, Anglicy mają dużo takiego na pograniczu soft law rozwiązań. Jest taki obowiązek raportowania, gdzie duże firmy i to chcemy też tutaj, jak powiem, skorzystać z tej inspiracji brytyjskiej, obowiązek dużych firm pokazywania swoich praktyk płatniczych. To znaczy, jak one dostają swoje należności, ale też jak ze swoich zobowiązań się wykazują.
Czy nie są twórcami zatoru?
Dokładnie. Czy pewnego modelu biznesowego sobie firmy nie budują, że same otrzymują należności w terminie, mają dobrą płynność, a terminy, które narzucają swoim kontrahentom, to jest 180, 160, 150 dni.
Powstał nawet termin kredyt kupiecki, czyli finansowanie swojej firmy niepłaconymi należnościami dla swoich kontrahentów, a przyjmowaniem pieniędzy od innych i w ten sposób mamy trochę więcej środków, które musimy przez przynajmniej jakiś czas obracać. Jeżeli duża firma nie zapłaci małej i średniej firmie zgodnie z definicją w ustawie, co ją spotka?
Tak, tylko jeszcze jedna rzecz, że sam kredyt kupiecki, nie krytykujemy samego kredytu kupieckiego, bo to jest narzędzie od Wenecji używane i tak dalej, ale natomiast kredyt kupiecki nie może wchodzić w patologię i zastępować na przykład zewnętrznego finansowania, że duża firma... Tak, i w
trudno sobie wyobrazić, ja właśnie mówiłem o tych patologiach, a nie o normalnym przepływie gotówki, który jest oczywisty w gospodarce.
Tak, ale nawet jakiś przedłużony termin płatności jest możliwy, tak, i my go też nie chcemy kasować, natomiast on nie może po prostu wchodzić właśnie w te terminy takie patologiczne, nie wiem.
Ale to w której sytuacji będzie te 60 dni? Gdzie jest ta różnica, kiedy musi być 60 dni i tyle?
60 dni będzie zawsze, jeżeli mamy kontrakt, gdzie dłużnikiem jest duża firma, a wierzyciele mała, średnia bądź mikro.
Bo już Platforma taką właśnie ustawę wprowadziła, która mówi, że jest ograniczony kontrakt chyba właśnie do dni 60, chyba że obydwie strony zgodzą się inaczej, no i to była taka furtka, która nie była furtką, tylko wielką bramą do wymuszania odroczonych terminów płatności przez wielkich wobec silnych.
Znaczy właśnie oceniamy ten stan prawny, który jest dzisiaj i korzystanie z tych przepisów. To jest wdrożenie, tak jak pan redaktor powiedział, dyrektywy unijnej, która na taką furtkę też pozwalała. Wydaje się, że, czy wydawało się, że to są w tych relacjach właśnie gospodarczych pewien, że tak powiem, przestrzeń tej elastyczności trzeba zostawić. Ale okazało się, to mamy dzisiaj czarno na białym, że w tych relacjach asymetrycznych ta pełna, że tak powiem, elastyczność jednak jest wykorzystywana na niekorzyść małych firm. I dlatego ją proponujemy domknąć.
To jeżeli w sytuacji asymetrycznej dojdzie do zatoru płatniczego, to twórca tego zatoru, duża spółka, z czym się musi liczyć? Z jaką konsekwencją?
No, przede wszystkim, że ten termin będzie nieważny. W związku z tym te odsetki zaczynają lecieć od 61 dnia. Odsetki, które my proponujemy, nawet wyższe, żeby były, łącznie z wyższą rekompensatą za konieczność na przykład później dochodzenia tych należności. Ostatnio też rozmawialiśmy z jedną z organizacji przedsiębiorców, która zrzesza przede wszystkim właśnie małych, średnich, wręcz żeby też padła taka koncepcja, żeby już od tego dnia właśnie jeszcze na dodatkowe odsetki z urzędu już firma musiała sobie w bilansie doliczać, co powoduje, że obciąża swoje pasywa od pierwszego dnia zaległości.
I ten pieniądz staje się drogi.
Dokładnie tak.
Żeby, a nie darmowy.
Dokładnie, o to dokładnie chodzi, żeby zniechęcić duże firmy do tego, żeby kredytowały się kosztem małych.
I ta propozycja zostanie przyjęta?
Jesteśmy w procesie konsultacji. Wczoraj mieliśmy spotkanie w ramach...
Pan minister tak się o niej sympatycznie wypowiedział.
No, bo mówimy o regule, która absolutnie odpowiada regułom fair play, jeżeli chodzi o obrót gospodarczy, a fair play z reguły powinno być sympatyczne. Natomiast wczoraj mieliśmy spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego z Zespołem Polityki Gospodarczej i oczywiście są głosy co do właśnie tych 60 dni, szczególnie organizacje, która zrzesza duże firmy kontestujące pewne elementy, ale sam projekt, moim zdaniem, wczoraj spotkał się z takim dobrym przyjęciem i wręcz przewodniczący zespołu potwierdził, że rzeczywiście zatory płatnicze także na gruncie takiej dyskusji międzynarodowej stają się coraz bardziej gorącym tematem.
Od kiedy te nowe przepisy wejdą w życie? Co do zatorów płatniczych oczywiście.
Chcielibyśmy je przyjąć oczywiście jak najszybciej, tak żeby...
1 stycznia? Możliwe, niemożliwe?
Myślę, że 1 stycznia jest trudno osiągalnym, tak, ponieważ jesteśmy jeszcze przed Komitetem Stałym, więc ja bym chciał, żebyśmy bezwzględnie w tym roku zakończyli proces rządowy, tak żeby w tym roku projekt trafił do Sejmu.
I on może zacząć działać w każdego dnia, czy to jednak musi być 1 stycznia? Jak to...
Nie, tutaj nie ma tej reguły, że musimy czekać później, żeby zegarek się, że tak powiem, okrążył pełną tarczę i do 1 stycznia 2020 roku, więc myślę, że jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku mogłaby ustawa zacząć obowiązywać.
Będziemy obserwować te prace, jednakże na poziomie parlamentarnym Mariusz Haładaj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, był gościem Poranka Wnet. Zagadaliśmy się.
Dziękuję bardzo.
9:09 na zegarach i za chwilę wracamy do wyborów samorządowych i do polityki. Może ja już coś więcej będę wiedział, ale zanim to się zdarzy, to trochę muzyki. Zespół Armia, stary polski rok z lat 80. Pan minister z uznaniem pokiwał głową, więc posłuchajmy. I to był kawałek naprawdę dobrej muzyki o poranku, a teraz czas na przegląd prasy, trochę spóźniony.
Czas na przegląd prasy.
Bo na zegarach jest 9:13, a w studiu Antoni Opaliński.
Bynajmniej nie spóźniony. Dzień dobry Państwu. Cały czas pojawiają się kolejne wyniki wyborów samorządowych w Polsce. Wciąż jeszcze, przynajmniej przed chwilą tak było, nie wiem, może to się zmieniło, nie ma wiadomości na przykład o sejmiku mazowieckim, czyli nie wiemy, czy pan doktor baron Struzik dalej będzie doktorem baronem Struzikiem. To jest dość ważna wiadomość dla polityki samorządowej w Polsce. Tymczasem ciekawe są różne międzynarodowe komentarze na temat polskich wyborów. Każdy widzi to, co chce. Na przykład brytyjski Daily Express pisze o tym, że że eurosceptycy, proszę państwa, wygrali wybory regionalne w Polsce, a na przykład Guardian, który eurosceptyków i wszelkiej prawicy nie lubi, pisze, że oczywiście prawica w Polsce, skrajna, eurosceptyczna, okropna prawica, przegrała wybory, jeszcze nie przegrała tak jak powinna, ale jest nadzieja i dlatego w Guardianie duży materiał pani Jennifer Rankin i pana Christiana Davisa. O kim? Oczywiście o Robercie Biedroniu. I Robert Biedroń jest nazwany Poland First Openly Gay Politicians, który mówi, że progresywna polityka, postępowa polityka będzie w Polsce prowadzona, że Polacy na to czekają. Zdaniem autorów tego artykułu Polacy czekają już w tej chwili tylko i wyłącznie na Roberta Biedronia, który zrobi nam w Polsce tak, żeby było naprawdę postępowo. To ciekawe, że w Polsce raczej Robert Biedroń usiłuje tutaj mówić, że ogólnie jest taki fajny, dla wszystkich przyjazny, natomiast w tej prasie międzynarodowej jest po prostu reklamowany i promowany jako polityk homoseksualny. To jest ta jego marka, z którą chce wejść do polityki, zdaje się, nie tylko polskiej. To, żebyśmy nie mieli złudzeń, są też tacy, którzy ten nurt wyczuwają, bo zawsze potrafią wyczuwać, jaki nurt aktualnie jest dominujący. Tutaj jest tak na portalu w polityce.pl smutna twarz pana prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Nie wiem, dlaczego pan prezes jest taki smutny, skoro prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego jest od lat. I otóż środowiska związane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego organizują, proszę państwa, Tęczowy piątek będzie już niedługo, 26 października właśnie, o tym pisze Dorota Łosiewicz na portalu w polityce.pl, powołując się na takie pismo Głos Nauczycielski. Mój Boże, a moja babcia była w Związku Nauczycielstwa Polskiego i była w tajnym nauczaniu w czasie wojny. Co się z tym porobiło? Tyle jeśli chodzi o polskie wybory. Wybory nie tylko w Polsce, wybory zbliżają się w Stanach Zjednoczonych. Za bardzo dużo materiałów na temat tego, jak ma się popularność prezydenta Trumpa do ewentualnego wyniku demokratów i republikanów. Niektórzy twierdzą, że ma się nijak, bo i tak republikanie mogą ponieść w tych wyborach straty. Natomiast Trump swoją popularność na poziomie tych 40% cały czas utrzymuje. Są miejsca, gdzie jak przyjeżdża, to wiece są pełne, ale czy to wystarczy, żeby republikanie utrzymali swoją przewagę, a zatem, żeby nikt nie chciał dokonać impeachmentu wobec prezydenta Trumpa, jeżeli wygrają demokraci, to się jeszcze okaże. Są też inne wybory, wybory, które przerażają, proszę państwa. Międzynarodowy establishment. Już w tą niedzielę druga tura wyborów w Brazylii. Wygląda na to, że Jair Bolsonaro te wybory po prostu wygra i to powoduje, że światowe media wpadają w histerię. To ma też odbicie w naszych mediach na stronie wyborcza.pl. Tutaj pan Maciej Okraszewski martwi się tym, że jest efekt Bolsonaro. Otóż Brazylia ma już w tej chwili jeden z najbardziej prawicowych parlamentów w historii. Wynika to z tego, że nawet jeżeli Jair Bolsonaro w niedzielę nie wygra wyborów prezydenckich, to i tak już zmienił przyszłość Brazylii. Popierani przez niego kandydaci w wyborach parlamentarnych i samorządowych wywrócili scenę polityczną do góry nogami. Teraz będą wycinać dżunglę amazońską, zabraniać aborcji w przypadku gwałtu i dawać ludziom broń do rąk. Nieco bardziej racjonalnie spróbuję na to patrzeć część światowej prasy. Na przykład Financial Times stara się dociec piórem pana Johna Paula Redbona, redaktora spraw latynoamerykańskich, dlaczego właściwie brazylijscy wyborcy chcą głosować na Bolsonaro. Pisze Financial Times o korupcji, która była w Brazylii, o rozczarowaniu rządami lewicowymi i przede wszystkim o tym, że hasła kandydata na prezydenta, o tym, że przywróci w Brazylii jakikolwiek stopień bezpieczeństwa, to naprawdę nie jest tylko i wyłącznie jakiś populizm, to jest po prostu realna społeczna potrzeba, ponieważ ludzie tam się boją wychodzić na ulicę. A, w tym ekspresie brytyjskim, gdzie był materiał o właśnie tym, że w Polsce wygrali podobno eurosceptycy wybory. Jak widać, każdy widzi i czyta to, co chce. Jeszcze ciekawy materiał o tym, tylko proszę pamiętać, że to jest brytyjski tabloid, więc to ich spojrzenie na politykę jest takie nieco radosne, sensacyjne. Otóż podobno, zdaniem brytyjskiej gazety, głównymi kandydatami do stolika przewodniczącego Komisji Europejskiej będzie pani Merkel, a z drugiej strony będzie brytyjski polityk Salvini. Ciekawe, czy tak będzie. O Salvinim dużo pisze też niemiecka prasa. Czytam w Die Welt, że zdaniem Salviniego Włochy ani o pół centymetra nie posuną się ze swoich planów budżetowych. To oczywiście musi oznaczać konflikt z Brukselą i to będzie konflikt ostry, przy którym nasz konflikt o wymiar sprawiedliwości to jest naprawdę nic. Na zakończenie, ponieważ mówiliśmy o Ameryce Łacińskiej, to chciałem powiedzieć, że w Kurierze Wnet co miesiąc ukazują się bardzo ciekawe materiały z Ameryki Łacińskiej. To są materiały, proszę państwa, z pierwszej ręki, reportaże Piotra Babułowicza. Reportaż dotyczy Wenezueli, z której uciekają Wenezuelczycy, żeby przenieść się do Ekwadoru, który jest krajem biednym, nawet potencjalnie dużo biedniejszym od Wenezueli, ale ze względu na bałagan, który w tej chwili w Wenezueli trwa, spowodowany tymi neokomunistycznymi rządami, dla wielu Wenezuelczyków jest to raj na ziemi. I jeszcze też w Kurierze Wnet Pan Bóg jest z nami, z polskimi siostrami, proszę Państwa, z polskimi siostrami, które 25 lat spędziły w Rwandzie i naprawdę wiedzą, jak wygląda prawdziwy świat i prawdziwe wyzwania. Spotkaliśmy te siostry w czasie naszej trasy letniej, która niedawno się skończyła. Rozmowa Jaśminy Nowak, Kurier Wnet. Zapraszamy.
I to był przegląd prasy, a my dziękujemy Antoniemu Opalińskiemu. Do usłyszenia już jutro o 7:07. Antoni Opaliński tak się właśnie z Państwem pewnie przywita, a my mamy godzinę 9:19.